Witam, jest obecna z nami pani naczelnik, pani Elżbieta Badańska-Włoska, jest obecna pani kierownik Justynizowska. Widzę, że jest obecna pani dyrektor NOWS, pani Aneta Jóźwik-Rycka, serdecznie witam. I witam radnych po osobach. Pan Zbigniew Panek, pani Beata Macinkowska, pan Łukasz Wesołowski, pani Jolanta Ptaś. I przed chwileczką była z nami pani przewodnicząca Jolanta Moćko. Nie widzę pani Barbary Strzeleckiej, ale mówiła, że ma dzisiaj badania covidowe w ciągu dalszy, więc albo będzie, przyjdzie, będzie króciutko, albo po prostu później do nas dołączy. To by było i więcej osób nie widzę. Wobec tego przechodzimy.
Pani przewodnicząca, czy mnie słychać i widać?
Tak, widać i słychać.
Dziękuję.
Mamy dzisiaj przedstawiony ogrom materiałów, stron 270, żywego, pięknego czytania. Samego opracowania MOPS-u 170 stron, ale tak dokładnego, tak przecudownego, ileż to pracy wymaga, szacunek. Dziękuję bardzo. W każdym razie przechodzimy do punktu pierwszego. Mianowicie, stoi przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeradzi za 2020 rok. Widzę, że obok pani dyrektor jest również pan zastępca. Pan Krzysztof, dzień dobry panu. Poproszę kilka słów wstępu. Myślę, że pytań za dużo nie będzie, bo jest materiał tak dokładnie opracowany. No ale proszę.
Szanowni Państwo, my jesteście radnymi i musicie mieć bardzo kompleksowy materiał na temat działalności ośrodka, co staramy się czynić co roku. Jeżeli jakieś nowe są informacje, nowe zadania, to będą wszystkie ujmowane, ponieważ no, otrzymujemy pieniądze zarówno na zadania własne z gminy, jak i na zadania zlecone. W związku z tym no, uchwałą Rady Miejskiej taki program jest przyjmowany. Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że należałoby sprawozdać działalność ośrodka, nie mówię w jakiej formie. My podzieliliśmy to na wszystkie etapy, począwszy od zadań, które mamy, skończywszy na kadrze ośrodka oraz na tym, co jest dla nas istotne. Bardzo bym prosiła, jeśli Państwo macie pytania, bo ja mogę dużo mówić, jakich materiałów ośrodka mamy, bo mamy trzy materiały dosyć solidne, żebyście Państwo zadawali pytania, jeżeli macie do materiału pytania, bo materiały zadaliśmy specjalnie z wyższych i żebyście Państwo mogli się z nimi zapoznać.
Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma pytania do pani dyrektor? Do tego materiału w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MOPS. Proszę bardzo, pan radny Łukasz Wesołowski. Proszę włączyć mikrofon, panie radny.
Za zwrócenie uwagi, włączyłem powodem zakłócenia. Czy mnie słychać bez przerywań, bo ja pani...
Nie, przerywa nie.
Słyszę z przerywaniami.
Nie słychać. I tak samo było teraz. Pierwsze zdanie tak, a potem przerwało. Proszę może powolutku spróbować jeszcze raz.
Dobrze, jeżeli się nie uda, to...
O, znowu.
Teraz spróbuję się przełączyć ponownie, Ewa. Jeśli nie przerywa, no to spróbuję.
Niestety, panie lepiej przerywa, to może jednak jeszcze raz pan spróbuje się przełączyć. Pan Łukasz Wesołowski walczy z mikrofonem, a w tym czasie czy ktoś z radnych ma pytania do tego materiału? Oprócz pana radnego Wesołowskiego? Nie widzę. W takim razie ja... O, przepraszam bardzo. Pani przewodnicząca Jolanta Moćko, proszę bardzo.
Ja serdecznie raz jeszcze. Ja nie mam pytań do tego materiału, ale tak jak zawsze, bo ten materiał jest bardzo szczegółowy i tym razem on się nie różni od tego, co zawsze. On jest bardzo zawsze szczegółowo opisany i tak naprawdę mieliśmy okazję miesiąc wcześniej, kiedy wszyscy Państwo przygotowywali informacje dotyczące tego czasu, nazwijmy go takiego covidowego, wtedy kiedy mieliśmy wszyscy utrudnione i mamy nadal utrudnione warunki pracy i naszych możliwości. jest zrobiony po prostu rewelacyjnie. Ja się cieszę, że my mamy taką możliwość otrzymywać takie materiały, o których jesteśmy się w stanie dowiedzieć, nie spotykając się, bo dzisiaj się nie spotykamy na co dzień, nie mamy możliwości, tak jak to było w latach ubiegłych, spotykać się, rozmawiać na temat bieżących rzeczy. Powiem szczerze, bez tych materiałów nie mielibyśmy takiej wiedzy, a bez tej wiedzy nie da się po prostu być tym organem stanowiącym w gminie. Więc ja bardzo po raz kolejny składam podziękowania dla wszystkich Państwa, którzy te materiały rzetelnie i naprawdę tak wyczerpująco przedstawiają, przygotowują dla nas, bo to jest naprawdę źródło wiedzy. Powiem szczerze, że dla wszystkich, ja nie jestem członkiem tej komisji, więc dzisiaj jestem tutaj gościnnie u Państwa, ale chciałam powiedzieć, że te materiały przygotowane przez Panią Dyrektor i współpracowników, bo podejrzewam, Pani Dyrektor sama wszystkiego nie jest
tutaj tak, z kolegą
bardzo chciała, więc składa się na to praca wielu, wielu ludzi, dlatego też wielkie podziękowania. Mam nadzieję, że te wszystkie utrudnienia też pozwalają Państwu funkcjonować i radzicie sobie, mimo że nie jest łatwo, bo podobny zakres pracy wykonuje, więc wiem, że łatwo nie jest, więc tym bardziej dziękuję i tyle z mojej strony. Ja nie mam pytań, bo one są wyczerpujące. Poza tym od paru lat śledzę te materiały, w związku z tym te rzeczy, które mogłyby się wydawać troszkę dla mnie nieoczywiste, już dzisiaj oczywiste są, bo już miałam okazję dopytać w tych kwestiach, których pewnych rzeczy nie wiedziałam. Więc dla mnie one są po prostu wyczerpujące i bardzo dziękuję. To tyle.
Dziękujemy bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Pan Łukasz Wesołowski pokazał się przez chwilę, teraz zniknął, pewnie dalej walczy z mikrofonem. Pozwolę ja sobie zadać pytanie. Mianowicie, jedno dotyczy Centrum Usług Społecznościowych Bidermana 2. Mianowicie są, były tam zajęcia wpisane z kapuery. Kapuera była, to jest strona 7. Nie, 107. Kapuera była prowadzona w czerwcu, lipcu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. Osób tak różnie około 7-9. Zapytanie mam, czy to były zajęcia dla dzieci, czy dla dorosłych? To były zajęcia odpłatne, czy pokusy spowiedzi są o dzień dobry, witam pana radnego Marcina Gadeckiego. Więc poproszę o odpowiedź na to pytanie.
Wszystkie zajęcia były prowadzone nieodpłatnie, ponieważ budynek jest wyremontowany ze środków Unii Europejskiej, oczywiście przy dużym udziale środków miasta i gminy, ale wszystkie projekty i programy, a to nie jest projekt Capoeira, tylko to jest jeden z naszych pracowników prowadzi zajęcia Capoeira również przy wsparciu i młodzieży, i osób starszych. W tej chwili te działania do czasów, kiedy i uwolnią nam takie możliwości, przepisy prawne, będą nadal prowadzone. Ale te zajęcia są prowadzone na pewno.
Dziękuję serdecznie. Następne pytanie dotyczy dostępu do łaźni osób bezdomnych, które nie wyrażają zgody na pobyt w schronisku. Myślę, że ten temat przerabiali w tym roku. Było też pytanie o możliwość budowania tej łaźni dla tych osób. Czy do tamtej pory coś się zmieniło, czy dalej tylko jest po prostu kwestia, że chcielibyśmy, aby było?
Chcielibyśmy, aby było. Osób bezdomnych liczba nam przez kilka ostatnich, od 2015 roku, odkąd tutaj jestem dyrektorem, dość mocno spadła z naturalnych przyczyn, po prostu osoby żyjące w tak trudnych warunkach niejednokrotnie żegnają się z życiem w młodym wieku. Nie tyczyła się ta łaźnia tylko i wyłącznie dla osób bezdomnych, ale dla osób, które byłyby w potrzebie, żeby się umyć w ogóle, bo w niektórych domach nie mamy ciepłej wody, jak wiemy, do bieżącego dostępu do łazienki, są takie mieszkania. Natomiast nie wiem, czy ja się nie myślę, czy coś źle mówię. Przepraszam. Natomiast w tej chwili nie ma takiej, myślę, potrzeby w tym zakresie, bo nie byłoby nawet gdzie takiej łaźni w tych warunkach covidowych w tej chwili zrobić.
Dziękuję serdecznie. Jedno pytanie jeszcze dotyczy rekomendacji. Mianowicie było to takie zdanie, że rekomendowano
nadawane jest... Przepraszam bardzo, pan radny Gorecki, bardzo proszę wyłączyć mikrofon. Być może to jest przyczyna jakiegoś tam szumu. Rekomendowane jest stworzenie na terenie gminy mieszkań chronionych bądź podpisanie porozumienia z inną gminą prowadzącą mieszkania chronione.
No i gmina Sosnowiec, z którą współpracujemy, bo mamy również naszych mieszkańców w środowiskowym domu samopomocy Sosnowcu, zaoferowała nam taką możliwość, czyli gdyby gmina podjęła uchwałę rady, która kierowałaby osoby do takich mieszkań, nie byłoby żadnego problemu. W tej chwili mieszkania chronione jedynie mamy dla osób, dla kobiet w ciąży i dla osób, które, dla kobiet, które urodziły dzieci, ale to jest zadanie powiatu i to zadanie realizuje nam miasto Będzin.
Dziękuję bardzo. Zapytałam w kontekście pewnego chłopca, mężczyzny właściwie, który wiem, że jeździ na warsztaty do Będzina, ale do Dąbrowy, z tym jestem przekonana i jest on niepełnosprawny, natomiast oboje rodzice zmarli z przyczyn covidowych. I takie mieszkanie lub pomoc w tym zakresie, wiem, że byłaby potrzebna. Nie wiem, to jest jej jedyna osoba, ja o tej jednej akurat wiem, bo to od znajomych jest rodzina. Natomiast być może takich przypadków było więcej lub będzie więcej. Akurat tym chłopakiem zaopiekowała się dyrektorka szkoły. No, być może trzeba było tutaj tak pomyśleć o takich mieszkaniach chronionych, żeby pomóc ludziom. Dziękuję bardzo. Widziałam przekonać pana radnego Łukasza Wesołowskiego, ale znowu zniknął. Natomiast zgłosiła się do zapytania pani radna Beata Marcinkowska. Proszę bardzo.
Dzień dobry, szanowni państwo. Ja mam takie pytanie. Jak z tym projektem w kamienicy na rynku? Kiedy to ruszy? Co tam się będzie działo? No jest tak, powiedzcie się, bo
rynek nowe możliwości. Rynek nowe możliwości, rozpoczęliśmy już projekt, zrobiliśmy rekrutację, odbywały się cykliczne zajęcia do 2 tygodnie temu. No niestety zostaliśmy zmuszeni od 2 dni do tego, żeby zajęcia zarówno dla dzieciaków, bo zajęcia, które odbywać się będą w rynku, to ich będzie kilka. Mówimy o projekcie unijnym Rynek Nowe Możliwości, czy o innych działaniach, które również tam będą realizowane. Może dopytam.
A gdyby pani dyrektor była tak uprzejma i opowiedziała o jednym i o drugim, tak króciutko.
Dobrze. Jeśli chodzi o projekt unijny, na który dostaliśmy 1 000 000 złotych razem z stowarzyszeniem, które z nami we współpracy, jest to stowarzyszenie, które przystąpiło z nami do projektu z Częstochowy. Uzyskało środki finansowe razem z nami na realizację tego projektu. Unijnego Rynek Możliwości to polega na tym, że nasi podopieczni ośrodka pomocy społecznej, których można przekwalifikować zawodowo, dostosowując ofertę do rynku pracy, a teraz jak najbardziej się to spełnia, miały prowadzone mieć warsztaty, szkolenia, staże i praktyki w zawodach odpowiednich. Zaczęło się od rekrutacji, bardzo dużo osób jest chętnych, więcej niż miejsc mamy w projekcie. I zaczęły się zajęcia warsztatowe. No niestety na zajęciach było 12 osób 3 razy w tygodniu po 6 godzin. W tym czasie dzieci uczestników projektu miały możliwość skorzystania z miejsca również na rynku, w tym miejscu, gdzie mogły, przepraszam, bawić się dzieci, bo mi telefon dzwoni. W asyście opiekune, które również były zatrudnione z projektu, rodzic mógł brać udział w projekcie, a dzieci mogły w tym czasie być zaopiekowane. No niestety pandemia nas wstrzymała, ale myślę, że po długim weekendzie majowym ruszymy. To jest część projektowa. Jeżeli chodzi o działania rynku, to myślę, że myśmy szeroko skonsultowali z panią naczelnik wydziału, ponieważ tam będą również organizacje pozarządowe, które będą mogły korzystać z pomieszczeń do realizacji swoich działań statutowych. Po wcześniejszym umówieniu się, po wcześniejszym zarezerwowaniu sali, no i nie tylko to, bo tam będzie klub seniora, który będzie prowadziła pani Małgosia. Będzie również prowadzone będą działania na rzecz
seniorów, którzy korzystają z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wszystko to, co gdzieś nie ma miejsca w mieście na realizację tych zadań stowarzyszeń, żeby mogły w tych dwóch budynkach, bo i na Bidermana, i na rynku je realizować. To tak pokrótce powiem. I one się już zaczęły, fajnie zaczęły kulać. No niestety teraz ten czas jest taki, że postanowiliśmy, że no trzeba zamknąć, bo nie ma innego wyjścia. Jedynie co działa, to placówka wsparcia dziennego na Bidermana, bo tego nie dostałam informacji wprost, że mogę zamknąć, a projekt zamykam we wrześniu tego roku, bo trzeba osiągnąć wskaźniki i jestem na bieżąco z Śląskim Urzędem Wojewódzkim, z którym rozmawiałam i pisałam, bo to on prowadzi nadzór nad takimi placówkami, gdzie wiedzą, że prowadzimy tą działalność, zakazu nie ma, ale wprost też nie ma informacji, że należałoby ją prowadzić. My ją prowadzimy do września tego roku, bo trzeba zakończyć projekt. A ewentualnie projekt Rynek Nowe Możliwości, myślę, że ze względu na pandemię będzie rozłożony w czasie. On będzie przedłużony.
A czy w takim razie pani Małgosia z Wrzosem się tam przeniesie na rynek? Czy to
tak.
Będzie...
Tak, przyniesie się Wrzosem i będą jeszcze mogły korzystać dodatkowe osoby z terenu tego, który tutaj są. Więc te 30 osób, myślę, że do około 40-45 osób będzie mogło tam być.
A jeszcze mam takie pytanie, te organizacje pozarządowe, czyli jakieś stowarzyszenia, fundacje, to co? Po prostu umawiają się na konkretny dzień, kiedy by potrzebowały na przykład sztabli do wynajęcia, bo to na tej
zasadzie. Tak. To są nieodpłatne zajęcia, tak.
Przepraszam, ale na jakieś zebranie na przykład stowarzyszenia, tak?
Tak, jak najbardziej.
Dobra, to dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rosołowski znowu się pokazał i zniknął. Panie radny Rosołowski, jeżeli jest tam gdzieś pan, to bardzo proszę się nam tutaj pokazać. Ja jeszcze dopowiem dla pani radnej Marcinkowskiej. My we wrześniu mamy spotkanie, posiedzenie wyjazdowe właśnie tam, na rynku. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli spokojnie wejść, popatrzeć, dowiedzieć się wszystkiego. Wrzesień, spotykamy się.
A my się cieszę.
Widzę, że jest pan radny Rosołowski. Proszę bardzo, miał pan pytania, potem były problemy z mikrofonem. Być może teraz będzie lepiej, zapraszam.
Tak, witam serdecznie. No walczyłem tutaj strasznie, bo łącze niby dobre, wszystko dobre, a strasznie przerywa. Musiałem zresetować komputer i się udało. Także przepraszam Państwa. Nie wiem, czy to pytanie nie padło, no bo cały czas jakby walczyłem ze sprzętem. Ale ja się chciałem zapytać, co dalej z klatką Planetą Rozwoju. No bo tam jest projekt do września 21. No co dalej z tym projektem, co dalej z ludźmi, co dalej z miejscem. Czy Państwo mają jakieś plany? To jest jakby jedno pytanie. I identyczne mam pytanie, tylko tutaj mamy dużo więcej czasu. Rynek Nowe Możliwości, bo tam mamy do lipca 22. To tutaj chciałem zadać pytanie, co z tymi projektami, ludźmi, miejscem, które teraz wykorzystuje MOPS. Dziękuję.
Odpowiadałam już na te pytania, ale może jeszcze dopowiem. Jeśli chodzi o planetę Saturn, jeśli chodzi o zajęcia dla dzieci, to znaczy o placówkę wsparcia dziennego, to tam zajęcia dla dzieciaków trwają. Resztę innych działań zostało wstrzymanych oprócz tych dotyczących przemocy i oprócz zespołu interdyscyplinarnego, który się tam spotyka. To jak najbardziej te grupy i funkcjonariusze i pracownicy ośrodków wszystkich gminy i policji spotykają się. Natomiast po okresie, myślę, tego drugiego weekendu majowego wszystko wróci do normy, tak jak było wcześniej, gdzie się nic nie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych na realizację tego zadania, te, które przyszły na nasze wielkie projekty, to my je wykorzystamy, bo zajęcia, te, które w tej chwili trwały dla dzieciaków, bo była chwilowa przerwa, były zajęcia online i Śląski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski nam to zatwierdził. Także były prowadzone poprzez WhatsApp zajęcia i językowe, i z języka polskiego, i wszystkie inne, oprócz tych zajęć z psychologii, które były indywidualne i one są indywidualne i jeszcze trwają. Natomiast jeżeli chodzi o rynek Nowe Możliwości, to też ruszymy po, myślę, że w maju i wszystkie inne organizacje, które do nas przyjdą i wszystkie inne działania, no ruszymy dopiero wtedy, kiedy nam będzie wolno, bo to mieliśmy zajęcia, ale no niestety musieliśmy je przerwać. Taką dostałam polecenie, że mam je przerwać i koniec, kropka, nie dyskutuję, bo mandat 30 tysięcy złotych musiałam zapłacić ze swoich środków finansowych. Jeszcze jak
dobrze, dobrze, ale to pytanie moje brzmiało, co dalej? Bo będzie się to we wrześniu. Czy to będzie przedłużone? Czy no co dalej, bo 30 września jest koniec projektu, no to co będzie od 1 października?
Nie może być przedłużone, musi być przedłużone z naszych środków gminy, to znaczy z funduszu alkoholowego będzie realizacja tych zadań, a jeśli będą nowe projekty, na razie one nie są ogłaszane i na razie są wstrzymywane, bo ze względu na sytuację covidową, to my do niego przystąpimy. Póki co kontynuacja będzie, bo ona będzie musiała trwać. My już jesteśmy z panią naczelnik i z panią Lisowską po rozmowie w zeszłym roku i w tym roku i myślę, że tutaj się nic nie zmieni. Fundusz alkoholowy daje taką możliwość, że placówka wsparcia dziennego i etaty i wyposażenie nie trzeba, bo jest wszystko wyposażone, będzie współfinansowane z tych środków właśnie.
Okej, o to mi chodziło. Czyli jesteśmy zabezpieczeni w razie czego, jeżeli nie byłoby nowego projektu, to finansowanie na najbliższy czas mamy. Dziękuję bardzo.
Tak,
dziękuję. Czy jeszcze do tego tematu macie Państwo pytania? Nie widzę. Wobec tego, o przepraszam bardzo, pan radny Marcin Radecki, proszę.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, mam pytanie do Pani Dyrektor. Przede wszystkim Pani Dyrektor, bo jestem pod ogromnym wrażeniem po raz kolejny ten materiał, który od Pani otrzymujemy i jest on przygotowany. Jest na bardzo, bardzo solidnie przygotowany i te informacje, które tam otrzymujemy, to myślę, że są tam zawarte wszystkie te pytania. Wszystkie odpowiedzi na te pytania, które chcielibyśmy zadać. Niemniej jednak bardzo bym prosił o mam kilka takich kwestii, które mogłabym Pani wyjaśnić i uzupełnić, ewentualnie dopowiedzieć z tego materiału, który Pani przygotowała do sprawozdania. Wiem, że to sprawozdanie musi być też przygotowane zgodnie z pewnymi wytycznymi i Pani oczywiście do tych wytycznych w tym sprawozdaniu się dostosowała. Proszę mi powiedzieć, mamy tak, od roku 2008 mamy ten procentową liczbę osób, która korzysta z pomocy społecznej i to jest procentowa liczba osób w stosunku do pełnej liczby mieszkańców. I ona od 2008 roku ta liczba spada. To jest zjawisko takie bardzo, można je dwojako interpretować, bo jest to jeśli popatrzymy na wszystkie liczby, no to czy na procentowe, no to możemy się cieszyć. Z drugiej strony mamy tą kwotę taką minimalną. Proszę dopowiedzieć, czy to rozporządzenie ministra z tego 2018 roku odnośnie minimalnej kwoty tej socjalnej, czy ono dalej obowiązuje, czy jeszcze później mamy jakieś inne rozporządzenia, przy tym aktem odnośnie kwoty minimalnej jest to rozporządzenie 2018 roku. Bo jeśli jest to z tego 2018, no to kwotę minimalną mamy na tym poziomie bardzo, bardzo niskim, żeby Państwo mogli podjąć jakieś działania w stosunku do naszych mieszkańców, bo mamy to. To jest 528 zł na jednego członka, jeśli chodzi o rodzinę, natomiast dla osoby prowadzącej samotnie gospodarstwo to jest 701 zł. Proszę powiedzieć, czy właśnie to rozporządzenie z 2018 jest tym rozporządzeniem takim aktualnym, czy jeszcze dodatkowe jakieś przepisy są, które pozwalają mieszkańcom skorzystać z Państwa pomocy i skorzystać. Mieszkańcy po prostu czy potrzebowaliby Państwa pomocy, bo na pewno taka liczba mieszkańców jest znacznie większa, ten wpływ finansowy jest jednak minimalny, patrząc na to, co się dzieje na rynku, po prostu co się dzieje jak ceny rosną.
Dziękujemy bardzo za uznanie. Pytanie bardzo dobre. Jeśli chodzi o rok 2000, to nie był 2008, tylko od roku 2018. Mówi pan o stronie 15 sprawozdania, gdzie tam wycinkowo jest pokazane, że to jest 5% i 7%. Proszę sobie zobaczyć w takim razie na stronę 8, bo tam mamy tabelę wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2014 na 2020. Niby liczba klientów nam spada, ale mówimy o klientach, o których pan zaznaczył, czyli o osoby, które korzystają z tego kryterium dochodowego z 2018 roku. Czyli to nie są wszystkie zadania, bo klient pomocy społecznej, przepraszam, ja nie bardzo nie lubię tego słowa, klient, petent, to jest osoba, która się zgłasza do nas do pomocy, to jest dochód naprawdę bardzo niski. I mówimy tu o pomocy społecznej, czyli patrz, ustawa o pomocy społecznej, czyli zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe. Czyli osoba samotna, która ma kryterium dochodowe właśnie to 701 zł, albo w gospodarstwie domowym na osobę jest 528 zł i to kryterium dochodowe nie było podnoszone i średnio jest podnoszone o co 3 lata, no niestety taką nam daje możliwość, że osoby, które mają takie kryterium dochodowe, mogą ubiegać się o pomoc. Natomiast w międzyczasie weszły inne świadczenia, między innymi świadczenie 500+, co pozwoliło na to, że rodziny, oczywiście nie jest wliczany im ten dochód do kryterium dochodowego. Niemniej z obserwacji naszej właśnie rodziny wyszły z tego systemu pomocy społecznej, które dostają 500+, 300 i inne świadczenia rodzinne, jak zasiłki rodzinne. Po prostu one nam nie korzystają z tych zasiłków celowych, zasiłków okresowych, no bo ich byt zdecydowanie się polepszył. Zostały nam osoby bezdomne, zostały nam ciężko chore, zostały nam osoby takie, które są uzależnione od alkoholu i zostały osoby starsze. Natomiast jeśli prześledzę, to jak się ma na przykład do tego, no tak, niby wiem, spada liczba klientów, mamy ją 5%. Kryterium dochodowe nie rośnie od 3 lat, a jednak budżet od 2018 roku, proszę zobaczyć, rośnie. I żeby mieć Państwo, żebyście mieli potwierdzenie na to, to proszę zobaczyć, ten dochód, ten budżet urósł, można powiedzieć, no, z 36 milionów. Na ubiegły rok to było prawie 51 milionów. Z tego zadania własne, czyli to, co dajemy zasiłki celowe, zostały nam na tym samym poziomie od 2016 roku, bo te zasiłki się zwiększyły, no bo ja nie mogę dać ludziom po 50 zł zasiłku celowego, jeżeli mają dochód 528 zł. No różne są zasiłki, wysokości tych zasiłków w zależności od potrzeb. No i też wspieramy osoby, którym ten dochód przekracza. Ustawa o pomocy społecznej daje nam taką możliwość. To są zasiłki celowe specjalne i zasiłki okresowe specjalne. Co oznacza słowo specjalne? Myślę, że dobrze, że ustawa o pomocy społecznej mówi, w jakich przypadkach można ją przydzielić, ale mieliśmy powódź tutaj, znaczy w cudzysłowie powódź, zalane, dochody zalane mieszkania, mieliśmy spalone mieszkania, bardzo trudne sytuacje wielu osób, które te dochody przekroczyły i udzielaliśmy wsparcia finansowego, co też przedstawia właśnie budżet w zadaniach własnych. No, nie każdemu możemy dać, ale jeżeli ktoś jest ciągle chory, jeżeli ktoś ma w rodzinie ciężką sytuację bytową, to pomimo tego, że kredyty, na przykład ludzie pozaciągali kredyty, nie ma z czego spłacać, nie ma dotacji do czynszu i są w bardzo trudnej sytuacji, a niby kryterium dochodowe jest zachowane. No, ale jak zaczynają spłacać z każdej strony, to zostają bez środków do życia. Także kryterium zostało. 500+ przyszło, co poprawiło sytuację wielu rodzin, bo nie mówię osób samotnych, ale rodzin. No i nie spadły nam środki finansowe na zadania własne, bo no nie spadły. Dajemy węgiel, dajemy środki, przepraszam, zasiłki celowe na zakup opału. Co my tu mamy takiego? bardzo drogie są nasze etaty pomocy społecznej, chociaż liczba pensjonariuszy nam spadła. Z naturalnych przyczyn, niestety COVID zrobił swoje, mamy ponad 20 osób w domach pomocy społecznej, mniej niż było do tej pory. No, nasz dom pomocy społecznej na szczęście się uchował i tam nikt nam nie zachorował i nie zmarł. No i też to daje dosyć spore wydatki. No i usługi opiekuńcze na tworem w domu, tak? Czyli mamy tą liczbę, która nam jest na tym samym poziomie.
No to liczba godzin właśnie tych opiekuńczych, ona w przedziale kilku tysięcy przychodzi się do kontrolu, tam mają ponad 20 właśnie pracowników socjalnych, średnio każdy kilka godzin tej pracy spędza. Proszę powiedzieć jeszcze, Pani tą działką, którą się Pani zajmuje, to tych zadań i obowiązków z roku na rok przybywamy w tej chwili ofiar, czyli to, czy kolejne zadania, które są przed Panią stawiane właśnie, czy przez burmistrza miasta, czy przez rząd, no to trzeba to realizować. Ale jeszcze wracając do tego, o co pytałem, bo tak jak wcześniej powiedziałem, mamy ten wycinek z tego portu, te 3%. To jest właśnie, jak tak popatrzymy sobie, no to jest, ktoś może powiedzieć, niewielka jest to część, którą państwo się opiekują. Natomiast tam jest jeszcze całe mnóstwo tych zadań, którymi państwo się zajmujecie, między innymi właśnie tą pomoc pielęgnacyjną przez panie, które do tych domów przychodzą i świadczą też taką opiekę. Ale proszę mi jeszcze powiedzieć, bo tak, w materiałach, które też otrzymaliśmy, niepokojącym takim zjawiskiem jest zwiększająca się liczba osób, które straciły pracę. I to jest, jeśli chodzi o nasze miasto, to tych osób jest ponad 220 osób. Tylko to też, analizując ten materiał, też zwróciłem uwagę, że to są ponad 220 osób, prawie o 43% więcej niż w roku poprzednim, jeśli chodzi o tych osób, o te osoby bezrobotne. Jest to wiadomo olbrzymia. Jest to jakieś nieszczęście, jakaś trudna sytuacja, w której dana rodzina się spotkała, jeśli jeden z członków rodziny stracił pracę. No ale mając po drugiej stronie tą kwotę właśnie z 2018 roku, no to też ten czynnik właśnie utraty pracy przez jednego członka rodziny, to możemy też zaobserwować, że on też nie miał wpływu na zwiększenie po prostu państwa tych osób, którymi państwo macie pod opieką. Proszę powiedzieć, czy gdzieś taką analizę też państwo prowadzili, że te osoby, które właśnie tracą pracę i w tych rodzinach, z pewnością to będzie dotyczyło tylko i wyłącznie takich albo osób, które samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub osób rodzin wielodzietnych, bo minimalna kwota jest przecież znacznie większa, jeśli są dwie osoby, prowadzą gospodarstwo domowe, no to już na taką opiekę z państwa strony nie mogą liczyć. Czy tu gdzieś jakiś taki związek też państwo widzą właśnie z tymi osobami, które straciły pracę i zwracają się później o pomoc do państwa? Ta liczba tych 220 osób, można przyjąć, że to jest 220 osób więcej w stosunku do 229 tam bodajże było.
Czy to jest w naszym sprawozdaniu mówi Pan o sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej?
Tak, u Państwa.
Która to jest strona, bo ja nie przypominam sobie, tutaj śledzę.
To już Pani podam, tylko proszę uzbroić się w cierpliwość.
Nie mam.
i już pani dyrektor poda. I to jesteśmy na stronie 27.
Mówimy o osobie.
Myślałem, że jest 223, ale tu czeski błąd popełniłem. Tych osób jest 229, co stanowi 43%. I tak wracam cały czas do tej kwoty, do tego minimum socjalnego, do tego poziomu 528 zł. W przypadku właśnie jednej osoby pracującej w gospodarstwie domowym, no to tym osobom na pewno bardzo trudno się żyje, a czy oni mogą liczyć na pomoc właśnie z Państwa strony, jak to wygląda?
Jeśli
229 osób, to możemy przyjąć, że to jest w naszym mieście 229 rodzin, które ma albo przejściowe kłopoty finansowe, albo już znaczny okres czasu w takiej trudnej sytuacji się znalazło.
Dlatego nie umiałam sobie tego uzmysłowić, ponieważ tutaj w tym materiale, na tej 27 stronie, o której Pan zapytał, to są powody korzystania wszystkich mieszkańców, którzy są objęci wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy. Jakie są powody? Jeden z, właśnie z powodów jest bezrobocie, które wzrosło. Te dane mamy z Powiatowego Urzędu Pracy na koniec ubiegłego roku. W związku z powyższym ten wzrost jak najbardziej da się zauważyć. I osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej, bo straciły pracę, a spełniają kryteria do ustawy o pomocy społecznej, to z tej formy pomocy społecznej jak najbardziej korzystają, a jeśli nie, to i tak są objęci programem 500+ i świadczeniami rodzinnymi.
Bo ja pozwoli Pani, bo jeszcze tak wtrącę się, bo to jest nastane na koniec roku 2020 roku. Sprawozdanie jest oczywiście za rok ubiegły. Skutki tego to będziemy już Państwo może, bo nie wiemy też w którym okresie, czy w grudniu, czy w listopadzie, czy w październiku te osoby straciły pracę, ale na pewno skutki, jeśli przyjęty jest ten stan 31 grudnia, który jest w materiale, to skutki będziemy teraz tego ponosili też w bieżącym roku i skutki też te rodziny, bo wiadomo, po utracie pracy to jeszcze ktoś ma jakieś oszczędności w tym pierwszym okresie czasu, a później te problemy się już nawarstwiają.
A to powiem, gdzie widzę już wzrost. Widzę wzrost comiesięczny w wydatkach mieszkaniowych, czyli osoby, które utraciły pracę, składają wniosek o dotację do czynszu. I taki wzrost w tym miesiącu było, Krzysiu, chyba około 120 tysięcy. 120 tysięcy, ale to jest wzrost w porównaniu do analogicznego roku, rok poprzedni, o 20 tysięcy. To już jest taki wzrost widzialny, tak? Czyli osoby, które spełniają kryteria dowodowe, pierwsze co robią, składają wniosek o dotację do czynszu. I tutaj to już widzimy ewidentnie. Nie każdy chce, pomimo tego, że utraci pracę, a druga strona pracuje, korzystać z
Państwa.
Tak, nie każdy się zgłasza, aczkolwiek wiedzą o takiej możliwości ludzie, no bo nie da się nie widzieć, że jest coś takiego jak pomoc społeczna, tym bardziej, że składają wnioski o świadczenia rodzinne 500+. Bo my teraz od 2016 roku w jednej dziedzinie, czyli pomoc społeczna, klientów nam, tak jak Pan był uprzejmy zauważyć, niby zmniejsza się, ale o kilka tysięcy rodzin dołączyło nowych, czyli my mamy taki przegląd w mieście osób i rodzin korzystających z wszystkich świadczeń, dosyć duży. I jeśli popatrzymy, że 5% osób korzysta z pomocy społecznej, to jeśli chodzi o świadczenia rodzinne, to procentowy udział tych osób w stosunku do mieszkańców jest, że myśmy to sprawdzali ostatnio, to było 36%, czyli dodamy jeszcze do tego 5, to jest 41%, czyli można powiedzieć przybliżenie
mieszkańców. To jest właśnie do tego właśnie zmierzałem, bo tak przeglądając materiał, jeśli ktoś by po prostu wyrywkowo
pochodził
na danej stronie, no to mówi, super jest tu u nas, fantastycznie, ludzie nie tracą pracy, mamy tylko, ja mam szczęście, tylko mieszkańców korzysta z Państwa pomocy, pomijam tu usługi, te, które Państwo świadczycie, bardzo, bardzo trudne, te usługi pielęgnacyjne związane właśnie z wiekiem osób, czy z długotrwałą chorobą, które osoby potrzebują Państwa pomocy, ale tu mówimy o tych takich, tych osobach, które, no każdy, aż trudno też tak powiedzieć, bo każda sytuacja dla danej osoby jest, jest trudna, ale patrząc tak globalnie na ilość tych osób właśnie objętych Państwa pomocą, to co Pani Dyrektor powiedziała, czyli jesteśmy blisko połową naszych mieszkańców, połowa naszych mieszkańców jest pod Państwa opieką, korzysta z Państwa pomocy. Poruszyła Pani też Dyrektor ten temat właśnie dodatków mieszkaniowych. Część osób z pewnością też tego czynszu mieszkaniowego nie płaci. Znaczna część osób, mamy sporo w naszej gminie mieszkań komunalnych i to wszystko później zatacza się kołem, bo jeśli mamy rok do roku przekazywane materiały, ile, jakie są to kwoty zaległości czynszowych w mieszkaniach komunalnych naszych mieszkańców, to jest tam są grube setki tysięcy złotych. Pani mówiła o tym wzroście tych osób, które do Państwa się zgłosiły o ten dodatek mieszkaniowy. Ja bardzo jeszcze prosiłbym, jak mogłaby Pani jeszcze dopowiedzieć właśnie, które osoby mogą się zgłosić o ten dodatek mieszkaniowy. Czy tam to jest kryterium właśnie finansowe, czy utrata pracy, czy tylko z członków. Bardzo prosiłbym o taką informację.
Jeśli chodzi o dotację do czynszu, to jest kryterium dochodowe i kryterium metrażowe. Natomiast dotację do czynszu w wyniku utraty pracy w tym czasie covidowym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewidziało większe dotacje dla tych osób, które właśnie utraciły pracę. I takie środki finansowe my również dostaliśmy i dostaniemy na przyszły okres czasu, czyli dla tych osób, które są tak jakby nowe, nie korzystały z tej dotacji do czynszu, dla nich ta dotacja do czynszu będzie jeszcze większa. My jako gmina, jest to zadanie własne o charakterze obowiązkowym, właśnie dotacja do czynszu, nie zmieniliśmy od lat, a Państwo jako Rada macie taką możliwość obniżyć te kwoty dotacji, bo to nie jest obniżone, bo można by było obniżyć tą dotację do 40%, to może się poprawnie, jakbym coś źle powiedziała, bo to akurat działka.
To są widełki, prawda?
Nowa, tak. Można by było, a nasi mieszkańcy dostają tą dotację w maksymalnej możliwości. Różne są to kwoty, 300, 400, w zależności od odpłat, w zależności od ilości osób. Jeżeli chodzi o kryterium metrażowe, które ustawa określa, i o kryterium dochodowe, to tam dochód jest dużo większy do dotacji do czynszu. Teraz jest 1234 zł na osobę. Czyli nie jest to kryterium 500-700, tylko powyżej 1400 zł. Więc nawet jeżeli osoba ma niewielkie zaległości, ale partycypuje w kosztach, spłaca części, to niejednokrotnie ma podpisany wniosek przez spółdzielnię czy przez nasze CTPS, że pomimo zadłużenia jednak wnioskują o przydział, o to, żeby rodzina skorzystała z tej dotacji do czynszu. I to jest bardzo duży zastrzyk finansowy. Duży.
Dobrze, no a proszę powiedzieć jeszcze odnośnie, bo jedna z tych nasz pani mówi, wychodzi właśnie naprzeciw, jeśli chodzi o pomoc dla tych mieszkańców, którzy właśnie utracili pracę, to pociąga za sobą skutki finansowe, w sensie Państwo odnośnie, czy rząd jest już określona jakaś kwota, którą na ten cel otrzymam. Czy Państwo w jakiś sposób zapotrzebowanie, jakąś statystykę Państwo prowadzicie, tylko po prostu potrzeby swoje przekazujecie, o jaką kwotę, jakiej kwoty byśmy potrzebowali i jaka kwota by po prostu spowodowała zaspokojenie tych potrzeb, które w związku z tym kryzysem, który jest u nas, moglibyśmy pomóc tym mieszkańcom. Jak Pani powiedziała, to należy do zadań własnych gminy, ale jesteśmy akurat wszyscy w tej sytuacji trudnej. Miejmy nadzieję, że już przejściowej, że będzie lada zimnić sytuację.
No, powiem Państwu, że rząd w międzyczasie ogłosił różne dla nas możliwości, to znaczy dla nas, dla mieszkańców poszczególnych miast, wsi, gmin, nie tylko rodzina 500+, 300, ale Szanowni Państwo, dostaliśmy dla mieszkańców powyżej 75 roku życia, dlatego ja nie proszę o na przykład dodatkowe środki finansowe na moich seniorów, którzy korzystają z usług, ponieważ ja otrzymuję nawet środki finansowe z Państwa poprzez wojewodę. Dla wszystkich uczestników, dla wszystkich nowych osób potrzebujących powyżej 75 lat dostajemy środki finansowe. Czyli to tak wspiera gminę, tak? Nie wiem na jak długo, ale i co dostajemy. Dostaliśmy jeszcze środki finansowe na tak zwane wsparcie seniorów, którzy nie chcą usług opiekuńczych, ale wsparcie dla seniora to się nazywa. I seniorom robi się zakupy, leki, czyli też dostajemy od rządu...
Taka pomoc materialna bezpośrednia, tak?
Tak. Natomiast jeśli chodzi o dotacje do czynszu, to będą liczone wskaźniki. Wskaźniki właśnie do tego, czy to poprawnie, bo to jest...
Tak się nazywało poświadczenie i każda gmina była wyliczana na podstawie wskaźników ilości osób bezrobotnych i ewentualnie potencjalnych osób, które mogłyby z tego skorzystać. My już jesteśmy jakby po pierwszym kwartale tego programu, to powiedzieliśmy to tyle, że środki, które my zaplanowaliśmy i były przyznane nam w ramach dotacji, tak naprawdę zgłosiły się tylko dwie osoby. Ale te dwie osoby nawet również nie kwalifikowały się do tego, ponieważ warunki, jakie są określone w tej tarczy, są dosyć bardzo restrykcyjne. To znaczy chodzi o to, że muszą być udowodnione, że osoba straciła albo dochody w trakcie właśnie roku ubiegłego, albo po prostu te dochody znacząco się zmniejszyły. Tak mówię, na przykładzie naszych spraw, którymi się zajmowaliśmy, to niestety osoby nie były w stanie w żaden sposób dokumentować, że takie utrata czy zmniejszenie dochodów nie nastąpi.
Dziękuję bardzo, że Pan Dyrektor. Proszę Pani Dyrektor.
Nie mówimy o tych osobach, bo one dostały dotacje do czynszu. Żeby była jasność, te osoby dostały dotacje do czynszu, bo one udowodniły, że są bezrobotne, ale mówię o tej dodatkowej formie, tak jakby do dotacji do dotacji, tak?
Tak.
Że osoby utraciły pracę.
Dziękuję bardzo, że Pan Rektor właśnie to powiedział, bo podobna sytuacja ma, jeśli chodzi o przedsiębiorców, to jest właśnie nie Państwa dziedzina, ale właśnie mają udowodnić, że utracili właśnie dochody, wtedy dopiero mogą starać się o tą tarczę. Także dziękuję bardzo za tę informację, którą Pan tu uzupełnił. Ja dziękuję bardzo. Z mojej strony to jest wszystko. Ja więcej pytań nie mam. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję serdecznie. Czy w tym temacie jeszcze Państwo macie pytania? Nie. Podziwiam Panią radną Jolantę Kraś, która uczestniczy z nami w obradach, jadąc przypięta pasami, ale cały czas właśnie uważnie słucha. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelawie za rok 2020. Jest radny 6, obecnych 5. Pani radna Barbara Wszołek dalej jest jeszcze u lekarza, dostała SMS-a, więc być może dołączy do nas pod koniec komisji.
kto jest za przyjęciem tego sprawozdania, proszę o podnieść rękę. Dziękuję serdecznie. Biuro Rady, Pani Milenko, bardzo proszę zanotować. Na 6 radnych 5 jest pozytywnie, więc proszę, dziękuję serdecznie za zapisanie. Odkładam na momencik.
Zanotowane, dziękuję.
Dziękuję. Teraz mamy sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020. Pani dyrektor, staje z nami oczywiście do końca, prawda?
Tak, tak, bo ja mam już 2 tematy.
Tak, tak, dziękuję bardzo. Więc tutaj podejrzewam, że pani naczelnik, pani kierownik, chyba już pani Stanisławska lub pani naczelnik Elżbieta Wazańska. Proszę bardzo, krótkie prowadzenie.
Ja pani przewodnicząca oczywiście oddaję głos pani Justynie Lisowskiej, która jak gdyby wie, czy no, będzie najlepszym kierunkiem.
Dzień dobry Szanowni Państwo, więc tak, jeżeli chodzi o, bo to w sumie są przedstawione zgodnie z uchwałami 3 programy, sprawdzone z programu, więc bardzo podjętych uchwał. Jeżeli chodzi o uchwałę dotyczącą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to jest realizacja tych zadań oczywiście odbywała się też choć niestety ze względu na pandemię były działania ochronione. To nie zmienia faktu, że zrealizowaliśmy to, co mogliśmy zrealizować. I tak głównymi założeniami tego programu jest oczywiście przeciwdziałanie problemom alkoholowym w mieście, jak wśród dorosłych mieszkańców, tak i wśród dzieci i młodzieży. I do głównych takich zadań należy tutaj działalność naszego punktu informacyjno-konsultacyjnego, wspieranie również poradnych terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia u nas tutaj w szpitalu, oczywiście finansowanie organizacji pozarządowych, czy to w formie dodatki, czy w tak zwanej bieżącej działalności, oczywiście działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nasze placówki oświatowe również występowały, czy też w ramach swoich działań realizowały zadania dotyczące profilaktyki wśród młodzieży. I teraz tak, jeżeli chodzi o działania, które były realizowane przez Wydział dla wszystkich placówek oświatowych, to zorganizowaliśmy warsztaty dla uczniów klasy 4-6 i dla uczniów 7 i 8 klas. Były to zajęcia w formie online, no nie dało, że tak powiem, nie mieliśmy możliwości zorganizowania tego inaczej, ale odbyły się takie zajęcia. Te zajęcia dotyczyły nowej rzeczywistości w COVID-zie i sytuacje trudne, ekstremalne. To były warsztaty dotyczące funkcjonowania w okresie izolacji w czasie pandemii. Ponadto zakupiliśmy również materiały profilaktyczne dla dzieci. Zostały one przekazane do placówek oświatowych i z informacji, które otrzymaliśmy na zajęciach wychowawczych, materiały te były omawiane. Jeżeli chodzi o ten program, to realizacja oczywiście harcerskiej akcji Zima, która w tamtym roku jeszcze się odbyła na dotychczasowych zasadach. Natomiast jest podczas wakacji, że nie jesteśmy w stanie zorganizować nieobozowej akcji letniej, natomiast wspólnie z Motirem zorganizowaliśmy wakacje dla naszej tutaj wczorajszej młodzieży i były to zajęcia sportowe, a ponadto odbyły się dwa teatrzyki profilaktyczne. One były w sierpniu, 14 i 18 sierpnia. I z takich powiedzmy ogólnych informacji dotyczących realizacji tego programu, to realizujemy, że tak powiem, te działania zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i z podjętym programem. Środki wykorzystywane są na bieżąco, na działania, które są rekomendowane. Tutaj współpracujemy też ściśle z policją, tak jak wspomniałam wcześniej, z poradnią
pytania, macie jakieś pytania, jeżeli tak, to oczywiście postaram się odpowiedzieć.
Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do tego materiału? Nie, nie widzę Pani Jutrynko żadnej ręki podniesionej, także dziękuję serdecznie za przygotowanie materiału. Przejdźmy teraz do sprawozdania z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Podejrzewam, że również Pani Kierownik Stanisławska, zapraszam.
Tak, jeżeli chodzi o sprawozdanie, ono też oczywiście wynika z uchwały. Tutaj działania dotyczą, powiedzmy, stricte narkomanii, aczkolwiek generalnie też działamy tutaj w sferze dopalaczy. Tutaj kontakta nasza opiera się na Straży Miejskiej i Policji, gdzie w ramach Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Szkole funkcjonariusze mają i przeprowadzają pogadanki wśród młodzieży. Jeżeli chodzi o ten program, to w naszym PIP-u jest konsultant, który również udziela wsparcia osobom, które się zgłoszą do tego punktu. To tutaj na pewno w tej sprawie też działanie jest realizowane raz w tygodniu, takie konsultacje się odbywają wsparcie. I tutaj poza tym również zakupiliśmy materiały dotyczące właśnie uzależnień i narkotyków. Tam były też filmiki dostarczone do placówek oświatowych. Placówki oświatowe również tutaj działają w tej sferze, albo występują do nas o środki, albo działają tak jak zresztą, bo te dwa programy są ściśle ze sobą powiązane. One ze sobą bardzo współgrają, natomiast patrząc na sam budżet, są to inne rozdziały w budżecie. Jeżeli tutaj oczywiście Państwo macie jakieś pytania, to jak najbardziej postaram się odpowiedzieć na nie. Ja w sumie bym miała tyle.
Dziękuję. Widzę, że zapytanie ma Pan Radny Łukasz Wesołowski. Proszę bardzo.
Ja to było bardziej techniczne takie pytanie, bo podejrzewam, że to może wynikać z ustawy. Tam zauważyłem, że tylko dwa środki odurzające są na liście, marihuana i amfetamina. Ja rozumiem, że tutaj jakiś dopalaczy, czy takich no, innych środków, nie wiem, kokaina, heroina, inne rzeczy, które są przechwytywane, po prostu się nie rejestruje, tak? Bo nie wierzę, że tylko te dwa środki są czelami przechwytywane, a inne cudownie o nas omijają.
Tak, dokładnie tak to wygląda, natomiast tutaj ta marihuana i amfetamina, to oczywiście mamy dane z policji, gdzie policja nam dostarcza takie informacje i tutaj tak naprawdę te środki odurzające, one są wpisane tutaj dlatego, ponieważ to sprawozdanie można powiedzieć, że nakłada się na tak zwane sprawozdanie do parku, które przedkładamy raz w roku do 15 kwietnia, więc jesteśmy też już na świeżo po tym sprawozdaniu. I samo to sprawozdanie z tej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skupia się stricte właśnie na tych dwóch środkach odurzających.
Okej, ale mam pytanie takie, gdyby się pojawił problem z innym środkiem, to oczywiście my jesteśmy na to przygotowani, tak, żeby w tym kierunku zadziałać. To nie jest tak, że go nie ma na tej liście, pojawi się jakiś problem z kokainą, albo z innym, nie daj Boże, to my nie reagujemy. Oczywiście reagujemy, tylko po prostu tego nie rejestrujemy w tym sprawozdaniu, tak?
Tak jest, dokładnie. Jeżeli tak naprawdę wystąpiłby inny problem, czyli właśnie tak jak tutaj ten nasz konsultant, który działa w tym punkcie informacyjno-konsultacyjnym, bądź też jakaś placówka oświatowa zgłosiłaby takie zapotrzebowanie, żeby na przykład przeprowadzić jakąś prelekcję, nie ma żadnego problemu, jest to program dotyczący narkomanii, a tego może się rozwiązać, że to nie tylko marihuana i amfetamina, tylko również inne środki.
No, dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze chciałem uzupełnić, czy ja dobrze gdzieś pamiętam te materiały, że, bo wydaje mi się, że ilość tam osób, które spożywają alkohol, czego może nie do końca widać na ulicach, jakby troszeczkę zmalała. Czy to rzeczywiście tak się dzieje na przestrzeni tych 5 lat? Rzeczywiście nie widać tą tendencję malejącą. Gdzieś tak kojarzę z tego sprawozdania, że tych osób tam gdzieś było 800, a teraz gdzieś widzę, że już pod 400 podchodzi, czyli jakby cały czas systematycznie maleje. Czy to rzeczywiście tak wygląda?
Ja się tutaj jak najbardziej mogę wypowiedzieć na przykład w innej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, więc jeżeli chodzi o ilość wniosków, które wpływają do nas i dotyczą one osób uzależnionych, to jest tendencja, raczej bym powiedziała, wzrostowa. Na dzień dzisiejszy tam mam prawie 1100 spraw, oczywiście niektóre sprawy są umorzone przez sąd, bądź też zawieszone przez stan wnioskodawców. Natomiast jeżeli chodzi o poradnie przeciwalkoholową u nas tutaj w Radzi, to faktycznie jest mniej tych osób, które korzystają z tej pomocy. Ja tylko mogę, że tak powiem, domniemać, z czego to wynika. Generalnie jest taka tendencja i zresztą osoby, które do nas przychodzą na komisji, nie chcą się leczyć jakby na terenie swojego miasta, wolą pójść do klubu AA, dojść do innej poradni w innym mieście i jak to sami mówią, ze względu na to, że się po prostu wstydzą.
Czyli problem nie zmniejsza się, tylko jest, jak ludzie zaczęli się bardziej wstydzić chyba i jeżdżą dalej od domu się leczą. No to w sumie tak dobrze, że się leczą, ale mniej fajnie, że rzeczywiście to jest takie tylko złudne, tak? Bo cyfry wyglądają fajnie. No ale jednak nie jest problem mniejszy, chociaż ja mówię, no jak już się leczą, to już jest dobre, tak?
To jest bardzo
sukces. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób, które chciały zadać pytanie do tego materiału. Wobec tego przejdźmy do sprawozdania numer 3, mianowicie sprawozdanie z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta na lata 2016-2020. Myślę, że tutaj chyba pani dyrektor Aneta Żwirycka.
No
nie, na pewno. Bo często te tematy poruszamy. Wobec tego dobrze, wraca pytanie do pani kierownik.
To znaczy, z panią dyrektor oczywiście jak najbardziej współpracujemy, jeżeli chodzi o ten program. Natomiast samą sprawozdanie przygotowywałyśmy my tutaj, jak powiedział. Wkład merytoryczny w sprawozdanie oczywiście mam z zespołu interdyscyplinarnego, który jest ZMOS-u. I tutaj oczywiście tak jak to było a propos tych poprzednich sprawozdań, ten program akurat nam się skończył. Mamy podjęty nowy program wieloletni, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie przemocy. I tutaj również działania, które są realizowane, to tak jak wspomniałam tutaj NOC i tutaj zespół interdyscyplinarny. Natomiast my jako wydział również realizujemy badania z programu NOC-u. I tutaj zadania realizowane są przez placówki oświatowe, realizowane są również przez organizacje pozarządowe, które też w tej sferze jak najbardziej działają i ubiegają się o takie środki. Tutaj też mamy konsultanta, który działa w tej sferze właśnie w punkcie informacyjno-konsultacyjnym. I tak naprawdę co do działań, są one finansowane od nas z budżetu, z MOC-u i ewentualnie z środków zewnętrznych, choć w zeszłym roku ze względu na pandemię występowaliśmy do ministerstwa o środki, tak jak to miało na przykład miejsce 2 lata temu, pozyskaliśmy takie środki i tutaj stowarzyszenie nam też realizowało działania na przeciwdziałania przemocy. Natomiast realizujemy te zadania, wszystkie, że tak powiem, działania są tutaj przez nas, czy też przez MOC zrealizowane. Nie wiem, czy Państwo macie tutaj jakieś pytania, bo nie wiem, czy ja będę w stanie odpowiedzieć, czy też Pani Dyrektor, to zależy, jak się będzie.
pytania do tego materiału? Nie, nie widzę żadnych rąk, może ja tylko zapytam. Było takie jedno zdanie ujęte, że w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy nie umieszczone zostały żadne osoby. Czy dlatego, że pandemia, czy się w ogóle pozamykali? Bo myślę, że awantur i przykrych sytuacji w domu to raczej nie ubyło.
Ja mam odpowiedzieć?
No, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, nawet w naszym sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej na 83 stronie są działania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy i tam jest dokładna statystyka, bo zespół interdyscyplinarny składa się z wielu przedstawicieli, ale skład zespołu interdyscyplinarnego jeszcze wchodzą grupy robocze, czyli do konkretnego przypadku przemocowego. Są powoływane grupy. I tak jak na przykład w roku 2019 mieliśmy 71 procedur, tak i w tym roku mamy 71 procedur tak zwanej niebieskiej karty. I przedstawiciele policji to zgłosili 41 procedur, MOC 27, oświata 3 inne, jak na przykład służba zdrowia nie zgłosił nam nikt. Natomiast w dalszym części sprawozdania można powiedzieć, że tych grup roboczych odbyło się bardzo dużo, bo grupy robocze to się spotykają niejednokrotnie, raz, dwa albo trzy, w zależności od tego, czy toczone jest postępowanie, czy nie. Do zadanego pytania wracam, jeśli chodzi o specjalistyczne jednostki wsparcia, które zajmują się przyjęciem na przykład kobiety z dziećmi, kobiety w ciąży, która doświadcza przemocy domowej, to my mamy na terenie województwa kilka takich ośrodków, i w Bytomiu, i w Chorzowie, i w Katowicach. Więc gdyby się ktokolwiek do nas zgłosił o taką formę wsparcia, to oczywiście zostałby umieszczony. Natomiast nie było takich zgłoszeń w tym roku. Kiedyś, kilka lat temu, mieliśmy dwa mieszkania przy ulicy Szpitalnej, w których tych mieszkaniach mieszkały osoby doznające przemocy. Ale w związku z tym, że jest to zadanie rządowe, no to po prostu mieszkania zostały zwrócone, natomiast nie ma osób zainteresowanych, tak? Które chciałyby opuścić lokal. Natomiast w sytuacjach drastycznych w ubiegłym roku i dwa lata wstecz było, że to sprawca opuszczał mieszkanie, czyli sąd wydał nakaz opuszczenia mieszkania. Przez sprawcę, a kobieta z dziećmi, bo przeważnie są to kobiety, chociaż jak tutaj Państwo prześledzicie, to w roku 2020 210 osób, wliczając te osoby, do których dochodziło o podejrzenie przemocy, było 75 kobiet, 78 mężczyzn i 57 dzieci. Co nie oznacza, że większość mężczyzn doznawała przemocy, natomiast skład rodziny wcale nie był mama, tata i dziecko, ale były jeszcze dziadkowie, dzieci, czyli rodziny wielopokoleniowe.
Dziękuję serdecznie. Ponieważ nie widzę rąk w duchu, że wobec tego przechodzimy do sprawozdania raportu z realizacji miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych będę starać na lata 2016-2022 za rok 2020 i tutaj udzielam głosu pani dyrektor.
Dobrze, dziękuję bardzo. W ubiegłym roku, w październiku, była ewaluacja strategii, gdzie Państwo również mieliście pytania, co to jest ta ewaluacja. Naszą uchwałą Rady Miasta z 2016 roku do 2022 została zatwierdzona właśnie realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych, która to strategia jest spójna z innymi strategiami miasta i to jest dokument, którym my się posługujemy, żeby otrzymać na przykład środki finansowe zewnętrzne na realizację między innymi działań unijnych na tych płaszczyznach, które w tym momencie, czyli w czasie trwania tej strategii od 2016 do 2022 są największe problemy społeczne. I nie tylko Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje takie środki finansowe, ale i organizacje pozarządowe i wszystkie inne instytucje działające na terenie naszej gminy. Czyli najpierw była strategia, potem była ewaluacja tej strategii po okresie połowy jej funkcjonowania, co nam wychodzi, co nam nie wyszło, które etapy poprawić, co zmienić, co zmniejszyć, co zwiększyć, żebyśmy wiedzieli, czy idziemy w dobrym kierunku. Natomiast monitorowanie, to jest trzeci element, który wynika z tego dokumentu z podjętych uchwały, czyli jak to działa w poszczególnych już działach, w służbie zdrowia, w ośrodkach pomocy społecznej, w szkołach, w przedszkolach, czyli jakie są prowadzone i realizowane zadania już w konkretnych tych podpunktach. Na przykład mogę się odnieść do strony 44, bo akurat mi przyszła tutaj tak wzmacnianie roli rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, czyli ilość programów profilaktycznych, korekcyjnych od 2016 do 2020. Co to są za programy, ilość objętych osób, kto z nich skorzystał i tak jest w każdym jednym celu tejże strategii. Także tak to wygląda. No, jeśli by Państwo mieli pytania, to bardzo bym prosiła, bo my przygotowujemy ten dokument, ale on jest opracowany przez szereg jednostek. Zarządzeniem burmistrza wprowadzona została grupa osób, która monitoruje również tą strategię i kontaktuje się corocznie z tymi instytucjami, które to instytucje mają obowiązek sprawozdawać Radzie, co zostało wykonane, a co nie. Ja mogę się odnieść tylko do tego, co myśmy zrealizowali i wspólnie tutaj z kolegą robiliśmy taką kluczową bazę, czyli wszystko to, co dostaliśmy od jednostek. Ze szkół, tak jak powiedziałam, nie tylko jest to strategia naszego miasta, ale również w tej strategii bierze udział, biorą udział partnerzy, jak właśnie PUP w Będzinie, jak MOPS w Będzinie, bo tam jest orzecznictwo o niepełnosprawności, bo my jesteśmy, nie jesteśmy na prawem, miastem na prawach powiatu, więc powiat nam też przekazuje do tej strategii różne informacje. To może tak, jeszcze ktoś by mogła dodać, czy się mógł jakieś pytania?
No.
Czy jeszcze mam coś do powiedzieć? Czy nie słychać mnie? Może mnie nie słychać.
Wszystko elegancko było słychać. Czy macie Państwo zapytania do tego materiału? Do strategii, która się sprawdza? Nie, nie widzę. Wobec tego dziękuję bardzo. Musimy zagłosować wobec tego. Propozycja przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych zamiast zaczerać na lata 2016-2022 za rok 2020. Kto jest za przyjęciem tego raportu? Proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję Panie, dziękuję Panie Radny. Biuro Rady Pani Milenko, bardzo proszę zanotować. Na 6 radnych, 5 pozytywnie. W dalszym ciągu Pani Barbary Strzeleckiej nie ma.
Zanotowane, dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Mamy jeszcze jeden punkt, mianowicie przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku. Tak, czyli Ośrodek Pomocy Społecznej, tak jeszcze. Może zrobię krótkie wprowadzenie, ponieważ ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej no też nakłada taki obowiązek, że do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich programów
programów gminnych wspierania rodziny. Tak to się nazywa i my już taki jeden program mieliśmy zrobiony. W tej chwili nasze miasto realizuje już drugi taki program i ustawa wyraźnie określa, w jakich dziedzinach i co jest celem głównym tego programu. I celem głównym tego programu jest właśnie wspieranie rodziny, żeby mogła prawidłowo funkcjonować w środowisku. Potem drugi taki ważny punkt to jest zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i ich rodzin, w tym poprawa funkcjonowania właśnie w sferze bytowo-socjalnej, którą realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. I trzeci taki ważny element to jest zapewnienie infrastruktury i dostępności usług w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego, które to realizuje i Ośrodek Pomocy Społecznej, i PIK na terenie gminy Czelać, i jeszcze organizacje pozarządowe, które również działają i pomagają na terenie gminy. I tam w ramach tego programu mamy wdrożoną asystenturę rodziny, czyli pierwsze wprowadzenie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Jeśli rodzina w środowisku funkcjonuje w sposób nieprawidłowy, jeżeli dochodzi do zaniedbań wychowawczych, jeżeli dochodzi do przemocy w rodzinie, no to przeważnie albo na wniosek pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, albo na wniosek szkoły, albo już na wniosek sądu przydzielany jest asystent rodziny. Jakich asystentów rodziny w ośrodku ma? Cztery. Dwóch asystentów rodziny jest zatrudnionych właśnie ze środków unijnych, bo taką mieliśmy możliwość właśnie pozyskania środków unijnych na pracę pracownika asystenta rodziny. Nie jest to pracownik socjalny, ale ściśle współpracuje z pracownikiem socjalnym. Rola asystenta rodziny jest to wspieranie tej rodziny w trudnej sytuacji, ale w dziedzinie wychowawczej. Rola pracownika socjalnego jest bardziej taka, żeby wesprzeć rodzinę finansowo i ściśle ustalić plan pracy z taką rodziną i z asystentem rodziny. Taki plan podpisuje osoba, która jest objęta asystenturą i z taką rodziną asystent współpracuje. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności wychowawczych, czyli tam, gdzie dochodzi już do tego, że dzieci mogą być odebrane, bo jednak asystent rodziny nie spełnia swojej roli albo też nie chcą współpracować rodziny z asystentem, no grozi im odebranie dzieci, a to, proszę Państwa, już jest taki krok mało odwracalny. Umieszcza się takie dzieci albo w rodzinach zastępczych, które jest jak na lekarstwo. My jako Czelać nie prowadzimy rodzin zastępczych, tylko powiat i jesteśmy od nich uzależnieni, ale nie zdarzyło nam się, żeby ktokolwiek odmówił nam w powiecie, to znaczy w PCPR-ze, żeby rodzinę zastępczą, jeżeli sąd przyznaje ją przyznać, albo umieszczane są w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w placówce o zaostrzonym rygorze. To jest dla tych dzieci, które nie kwalifikują się do tak zwanych domów dziecka, czyli placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale coś jeszcze mocniejszego zbroiły i już tutaj trzeba takie korekcyjne programy dla nich wprowadzać. I na przykład są to ośrodki socjoterapeutyczne. Natomiast jeśli chodzi o zapewnienie infrastruktury i dostępności do usług w zakresie poradnictwa, to mamy też w ramach programu Planety Zatrudnionego psychologa, który pracuje i z dziećmi indywidualnie, i z całymi rodzinami, też ze środków unijnych. To mogę tak pokrótce powiedzieć, tam Państwo macie przez okres czasu, jaka to była liczba osób, które korzystały zarówno z asystenta i jak to jest monitorowane. Również macie Państwo informacje, w jakich obszarach pracuje asystent rodziny. No i jakie mamy rezultaty, bo finalnie asystent powinien skończyć swoją rolę już na etapie, kiedy w tej rodzinie się polepszy i można ich zostawić już może nie samym sobie, ale na przykład pracownikowi socjalnemu, bo na przykład jedna z rodzin ostatnich nie dochodzi do przemocy w domu, dzieci są zadbane, dzieci mają swoje książki, zeszyty, ułożony jest plan i harmonogram zajęć dla takiego dziecka pomimo pandemii, czyli dziecko uczestniczy w zajęciach, dziecko ma dodatkowe zajęcia, rodzic ma swój plan pracy, to wtedy należałoby taką asystę, zwolnić rodzinę z asysty. Piszemy do sądu lub też sami zawieszamy asystenta rodzinę, no bo w rodzinie się polepszyło. Także mogę w takich naprawdę krótkich, żołnierskich słowach powiedzieć. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo bym prosiła. Element tego programu również zawarty jest w raporcie, naszym sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy. Tam też są podobne liczby, także ja ze swojej strony pomocy.
Dziękuję. Czy macie Państwo pytania z tego materiału? Nie, nie widzę. Dziękuję bardzo. Materiał jest przejrzysty, fajnie opracowany. Dziękuję serdecznie. W takim razie proszę, kto jest za przyjęciem rocznego sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2020 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Biuro Rady, Pani Milenko, na 6 radnych, 5 zagłosowało pozytywnie. Pani Barbara Strzelecka jest w drodze od lekarza, więc raczej już do nas nie dołączy.
Dziękuję, zanotowane.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkty. Natomiast w sprawach różnych, czy macie Państwo zapytania? Nie widzę. Ja bym miała jedną sprawę, akurat jest do Pani Dyrektor. Pytanie tego typu. Mamy rodzinę na ulicy Katowickiej, Katowicka 99 przez 3 i przez 1. Są tam osoby, gdzie jednej spaliło się mieszkanie, przeszła elektrycznie, nie podobno bardzo śmierdzi w tym mieszkaniu już od dawna, a drugie to z kolei jest mieszkanie, gdzie mieszka osoba, która ma problemy chyba ze wszystkim, ale między innymi z oknami, które wypadają, które są nieszczelne. Czy pracownik socjalny, jeden, dwóch, nie wiem jak to wygląda teraz ze strony Państwa, byliby w stanie przejść na tą Katowicką 99 i obejrzeć, w jakich warunkach ludzie żyją? Pytam dlatego, że to nie jest zaczekany teren. To jest... Tak, my znamy tam budynek. Przy zakręcie, przy szkole jazdy. Ja tam kiedyś chodziłam swojego czasu z ulotkami, więc nie wchodziłam w te tereny, powiem szczerze, bo się po prostu obawiałam. Więc pojedyncza osoba raczej by się nie sprawdziła. Ostatnio pojechałam też zobaczyć, jak to wygląda, ale pojechałam tylko samochodem i też nie zeszłam z racji obaw. Więc dlatego trzymacie Państwo, nie wiem, mężczyznę, może parę, żeby dwie osoby poszły, zorientowały się.
Nie ma sprawy. 99 przez 1?
99 przez 1 i 99A przez 3.
A przez 3, dobrze. To my już będziemy bezpośrednio rozmawiały. Dobrze, jak to tam ustalimy. Czy tam są osoby, które mają mieszkania? Właśnie o to mam, że tak powiem, zapytać, bo szczerze mówiąc, czy to dotyczy lokali mieszkalnych, czy dotyczy osób, które tam mieszkają i chciałyby skorzystać z pomocy?
Widzę, że jest zalogowana za nie Pani Barbara Pszołek. Czy jest Pani Radna Barbara Pszołek? Halo, halo? Chyba tylko się zalogowała.
Co tak mówię? Jestem. Przepraszam Pani Przewodnicząca, już jestem, ale chciałam się połączyć. Witam serdecznie Państwa. To może dwa słowa ode mnie, ponieważ dostałam takie zgłoszenie, ponieważ była akcja tutaj przeprowadzona przez Radzian. Organizowali paczki żywnościowe, rozwożąc najbardziej potrzebującym. I tutaj dotarł do mnie sygnał z zapytaniem, że akurat spośród długiej listy osób potrzebujących właśnie te dwa adresy między innymi pojawiły się i tam osoby, wolontariusze dotarli. I stąd mamy taką informację, że te mieszkania i ci ludzie są w takiej sytuacji. Stąd no, jakby pokazałam Pani Przewodniczącej zapytanie, czy możemy tutaj coś w tej kwestii zrobić, sprawdzić, bo doniesiono, że Pani nie mieszka w swoim mieszkaniu, zeszła wyżej czy niżej bodajże, bo tam w lokalu nie dało się mieszkać. W kolei drugim no, jest tam sytuacja, no budynek wiemy jak wygląda, że podobno nie ma tam sztyby, szyby, drzwi się nie domykają i to jest to bezpieczeństwo. Także tutaj w tej kwestii no, to pytanie, bo najprostszym sposobem było zapytanie do jej komisji ewentualnie. To ja mogę odpowiedzieć tak, jeśli trzeba dotrzeć do tych osób, które są tam zastosowane, bo my się dowiemy, gdzie to jak najbardziej, jeśli trzeba będzie podpisać
pomocą, to tak. Natomiast jeśli chodzi o kwestie lokalowe, to skontaktujemy się z TBS-em. No to już jeśli chodzi o wybite szyby okna, czy jakieś inne rzeczy, no to zapytamy, czy co jest tam, dlaczego tak się dzieje, może tak, i co można ewentualnie zrobić, żeby... z tego co zrozumiałam, jedna z tych osób w ogóle tam nie mieszka, tak? No to ja ze swojej strony, pani radna, będziemy w kontakcie już osobistym, bo to są już dane osobowe, jeżeli ustalimy, to będziemy w kontakcie, natomiast jeśli chodzi o sprawy lokalowe, skontaktujemy się z TBS-em, bo to nie nasz zakres działa. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, jest tu mam podane nazwisko, że Katowicka 99 A przez 3 to jest pani Ewa Stalczyk. To jest ta osoba, której się spaliło to mieszkanie, ona poszła by mieszkać wyżej lub niżej. Natomiast o tej drugiej z kolei wiemy tylko tyle o sobie, że nie może dotykać okien, bo się boi, bo jej wypadają. W jednym skrzydle ma tylko pół szyby, w drugim wcale. No jest jak jest, ale przecież nie mogą być w takich warunkach. Dziękuję serdecznie w takim razie. Chciałabym potem o wiadomości, jak jak pomoc została udzielona. Mhm. Zalogowała się pani radna Barbara Strzelecka. Witamy. Pytam o zdrowie.
Dzień dobry. Jestem właśnie w poważnej wizycie u lekarza. Wszystko jest ok. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Czy macie państwo jeszcze inne sprawy? Inne tematy? Nie widzę. Dziękuję bardzo serdecznie za udział w komisji dzisiejszej. Dziękuję bardzo za przygotowanie pięknie materiału. Zarówno pani dyrektor Alecie Rutkiewolskiej, panu Krzysztofowi Leśniakowi, jak i tutaj biuro w postaciach pani Elżbiety Badańskiej-Polskiej i pani Justyny Lisowskiej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu za udział w komisji. Jolanta Ptaś.
Bardzo przepraszam, ale wracam z Zakopanego właśnie od lekarza i dlatego tak pozwoliłam sobie uczestniczyć w komisji.
Dziękuję serdecznie za udział.
Dziękuję.
Życzę zdrowia wszystkim pozostałym. Do zobaczenia. Do widzenia.
Dziękujemy wzajemnie.